Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Tylko 10 dni pozostało do eurowyborów, głosowanie w niedzielę 26 maja. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Dziś w audycji kolejna porcja przydatnych wiadomości dla wyborców i kolejny kandydat na europosła z Pomorza. Wcześniej jednak skrót najważniejszych informacji z Europy i Robert Silski.
Flesz europejski.
Jestem dobrej myśli, mówił pełnomocnik rządu w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Wczoraj odbyła się tam rozprawa dotycząca skargi Komisji Europejskiej na Polskę za odmowę przyjęcia uchodźców. Bogusław Majczyna z MSZ przekonywał, że ta decyzja była uzasadniona, a jednym z powodów było zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Tłumaczył, że niemożliwa była skuteczna weryfikacja osób, które dotarły do Europy i ubiegały się o status uchodźcy. Dodał też, że skarga Komisji Europejskiej na Polskę jest bezprzedmiotowa, bo unijne przepisy dotyczące przymusowej relokacji, przyjęte jesienią 2015 roku, już nie obowiązują. Były bowiem rozpisane na 2 lata i już wygasły. Na podstawie wczorajszej rozprawy rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi 29 lipca swoją opinię w tej sprawie. Ostatecznego orzeczenia Trybunału należy spodziewać się jesienią. Atak na polskiego ambasadora w Izraelu, Marka Magierowskiego, musi zostać wyjaśniony przez izraelskie władze, mówi Andrzej Duda. Zdaniem prezydenta na razie wszystko wskazuje na to, że atak miał podłoże antypolskie.
Marek Magierowski, którego ja osobiście wysłałem do Izraela po to, żeby nas tam reprezentował, został zaatakowany i został poniżony. Władze Izraela muszą tą sprawę wyjaśnić. Odpowiednie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tym kraju muszą to wyjaśnić. Niestety wszystko wskazuje na to, że był to po prostu akt antypolski, akt nienawiści.
Do zdarzenia doszło we wtorek przed wejściem do siedziby polskiej placówki. Marek Magierowski został znieważony fizycznie i słownie. Sprawa została zgłoszona policji oraz władzom Izraela, które poinformowały, że mężczyzna podejrzany o napaść został aresztowany. W Londynie ruszyło Centrum Pomocy dla Imigrantów, którzy chcą wziąć udział w rejestracji brexitowej. Polacy, którzy mają problemy lub wątpliwości co do systemu obowiązującej rejestracji, mogą przychodzić do polskiego ośrodka społeczno-kulturalnego. Główny cel centrum to pomaganie ludziom dotkniętym różnego rodzaju wykluczeniami. Chodzi m.in. o osoby niepełnosprawne oraz z chorobami przewlekłymi, osoby starsze, ofiary przemocy domowej, bezdomnych, ofiary współczesnego niewolnictwa, a także ludzi, którzy nie czują się pewnie w brytyjskim systemie prawnym, czy też nie radzą sobie w świecie cyfrowym. Wkrótce specjaliści centrum mają wyjechać do innych zakątków kraju, by pomagać imigrantom spoza Londynu. Latem ma też powstać drugie centrum w Birmingham. Rejestracja jest obowiązkowa, musi w niej wziąć udział każdy, kto po wyjściu Królestwa z Unii chce pozostać na wyspach. Wraca spór między Berlinem a Paryżem. Czy Strasburg ma pozostać siedzibą Parlamentu Europejskiego, czy eurodeputowani obradować mają tylko w Brukseli? Pod petycją przeciw zlikwidowaniu siedziby w Strasburgu podpisało się dotąd nieco ponad 6 tysięcy osób. Od 1979 roku sesje Parlamentu Europejskiego podzielone są między Brukselę i Strasburg, które jest oficjalną siedzibą parlamentu. Co miesiąc ze stolicy Belgii do Alzacji na 4 dni przewozi się ciężarówkami tony dokumentów, a europosłowie muszą korzystać z niewygodnych połączeń lotniczych, bo na małym lotnisku w Strasburgu lądują maszyny z niewielu miast europejskich. W opactwie benedyktynów na Monte Cassino otwarto 2 wystawy opowiadające o dziejach żołnierzy armii generała Andersa. Ilustrowanym planszom informacyjnym towarzyszy ekspozycja obrazów i rysunków żołnierza 2. Korpusu Tadeusza Wojnarskiego. Wystawa dokumentalna została zorganizowana z inicjatywy kancelarii premiera. Przedstawia szlak bojowy armii Andersa. Druga wystawa, zatytułowana Z nieludzkiej ziemi do Włoch, pokazuje gehennę Polaków w sowieckich łagrach, sceny bitewne, portrety oraz karykatury kolegów i dowódców w armii Andersa. Pracę zmarłego 20 lat temu Tadeusza Wojnarskiego przywiózł jego mieszkający w Szwajcarii syn.
Rozmowa o Europie.
Witam w magazynie Pomorze Polska Europa, Piotr Kubiak. Dzień dobry Państwu. Unia Europejska ma być zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń. Zapisali w deklaracji na temat przyszłości wspólnoty przywódcy Unii Europejskiej po niedawnym szczycie w Rumunii. Co oznaczają te słowa? Czy to tylko pusta nowomowa? Spróbujemy to dzisiaj wyjaśnić z Karolem Rabendą, wiceprezesem partii Porozumienie, radnym Gdańska, kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Komitetu Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Czy przytoczone przed chwilą sformułowanie to wyłącznie urzędnicza nowomowa? Czy poważne wyzwanie dla przywódców państw unijnych?
No, Trochę tak brzmi, ale wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że Unia jest na poważnym zakręcie. Mamy za sobą poważne kryzysy i ten kształt Unii ciągle ewoluuje i ciągle się zmienia. Pytanie brzmi, jak Unia ma wyglądać za 5, 10, 15 lat. Myślę, że to jest dyskusja na najbliższą kadencję, bo z jednej strony mamy właśnie te wspomniane kryzysy, a z drugiej strony mamy taki proces, mówiąc delikatnie, dorastania krajów nowej Unii, i to gospodarczo, i też jeśli chodzi o jakąś świadomość tych państw uczestnictwa w Unii, że są pełnoprawnymi jej członkami, więc Unia Europejska za 5-10 lat na pewno będzie wyglądała inaczej, a jak będzie wyglądała, to zależy od nas, od wyborców, od Polaków i wyboru, jakiego dokonamy w maju.
Zanim o wyborach, to jeszcze może o deklaracji z rumuńskiego szczytu, bo przywódcy państw unijnych ocenili, że zjednoczona Unia Europejska ma większą siłę w coraz bardziej niespokojnym i pełnym wyzwań świecie. Podkreślam właśnie to słowo zjednoczona. To sygnał otrzeźwienia może przywódców unijnych, że nie należy jakby iść do Europy dwóch prędkości, tylko jednoczyć się, ale racjonalnie się jednoczyć, bo jakby tego jeszcze nie wiemy. Czy to dobry prognostyk dla przyszłego Parlamentu Europejskiego?
No, mam nadzieję, że te elity, tak zwane elity europejskie, które do tej pory wyznaczały kierunek Unii po Brexicie, po tych sytuacjach kryzysowych, zrozumiały, że nie da się tej ich wizji, którą sobie gdzieś w swoim gronie wytworzyły, wprowadzać, ignorując wolę państw narodowych. Wiemy, że nowe kraje członkowskie Unii mają trochę inną specyfikę, inną wrażliwość i inne podejście do spraw, takich jak na przykład imigracja. I żeby Unia była silna i żebyśmy mogli czerpać wszyscy z niej korzyści, no to faktycznie ona musi być zjednoczona, ale to się nie może odbyć, tak jak pan wspomniał, według zasady Unii dwóch prędkości, bo to do niczego nie prowadzi. Polityka europejska musi uwzględniać historię, uwarunkowania każdego swojego członka i to nie może być tak, że kilka osób w komisji gdzieś będzie wyznaczać kierunki, a reszta będzie się temu bezwolnie poddawać, bo no, każda akcja rodzi reakcję. No, nie możemy dopuszczać do takich kryzysów, jakie mieliśmy do czynienia w sytuacji w Wielkiej Brytanii.
To Karol Rabenda jako kandydat do parlamentu, a być może europoseł, osoba, która zostanie wybrana. Od czego by zaczął tą naprawę według niego, według Karola Rabendy Unii Europejskiej?
No, Unia Europejska.
Od czego generalnie Unia powinna zacząć?
Unia Europejska powinna w tym momencie zrobić głęboką analizę i diagnozę obecnych problemów, jakich ma. Wiemy, że Unia funkcjonuje trochę od kryzysu do kryzysu, ale chyba już jesteśmy na tak poważnym poziomie integracji i też kierunków, jak będziemy podążać w zmieniającym się świecie, bo zawsze mówimy o Unii jako o całości, jako polityce w stosunku do krajów członkowskich, ale Unia Europejska jako całość też nie działa w próżni. Mamy sąsiedztwo z Rosją, która jest krajem, nie ma co ukrywać, ale agresywnym. Mamy zmieniającą się politykę Stanów Zjednoczonych i ich podejście do systemu obronności. Mamy rosnącą potęgę Chin, z którymi tak do końca nie wiemy, jak to dalej się potoczy i czy Chiny będą chciały współpracować, czy będą chciały rywalizować. I to są pytania, na które musi odpowiedzieć cała Unia Europejska. I my powinniśmy już teraz wnosić swój głos i swoje pomysły do tej debaty, więc myślę, że powinniśmy się zająć nad taką głęboką diagnozą, czym ta Unia Europejska ma być. Oczywiście z poszanowaniem praw wszystkich państw.
No właśnie, czym ma być według Karola Rabendy kandydata do Parlamentu Europejskiego?
Po pierwsze, powinna być w systemie bezpieczeństwa północnoatlantyckim. To myślę, że to jest podstawa, a no niestety, ale nie we wszystkich krajach członkowskich. To, że musimy być blisko związani ze Stanami Zjednoczonymi i NATO, jest powszechne. No, Francja wiadomo, że tradycyjnie jest sceptyczna w tych kwestiach. Niemcy też czasami mają różnego rodzaju pomysły, może nie do końca spójne z polityką bezpieczeństwa, a czasy, które są przed nami, no są no niestety, ale jak to mawia filozof, ciekawe. Niestety, no bo ciekawe, czyli rodzące pewnego rodzaju zagrożenia, więc no powinniśmy się trzymać naszych sojuszników i żeby ten system bezpieczeństwa europejskiego, światowego nie szedł w innym kierunku niż system globalnego bezpieczeństwa, bo w ten sposób wszyscy stracimy.
A wspólna waluta? No, czy to jest element bezpieczeństwa, czy wręcz przeciwnie? Bo są ekspertyzy, które dowodzą, że po 20 latach wprowadzenia euro no, ta wspólna waluta przyniosła korzyści tylko dwóm państwom.
No tak, na wspólnej walucie korzystają duże gospodarki. No, wprowadzanie euro w innych krajach no, nie ma co ukrywać, nie jest korzystne dla tych mniejszych podmiotów. Ono powinno się odbywać, jeśli w ogóle, no to w czasie, kiedy te gospodarki są na zbliżonym poziomie, bo w innym wypadku to korzystają państwa, które w tym systemie działały dłużej, a no, to jest właśnie ta specyfika nowych krajów. Kraje zachodniej Europy nie miały przeszło 40 lat komunizmu, nie muszą odrabiać tych spraw, a też pamiętajmy, że no, gospodarka rozwija się w mniejszych organizmach, gdzie ta możliwość decydowania gospodarczego krajów, a dzięki posiadaniu własnej waluty Polska ma taką możliwość, no, gospodarka rozwija się szybciej. Jeśli byśmy byli w większej strukturze finansowej, takiej jak euro, no to tracimy te możliwości, a możliwość rozwijania naszej gospodarki, rozwijania Polski jest naszym prawem, no, chociażby z tego powodu historycznego, że musimy nadrobić czasy komunizmu.
Czyli złotówka chroni nas dzisiaj przed kryzysami i wspiera nasz rozwój?
Tak, chroni nas przed kryzysami, to pokazało kryzysy w państwach mniej rozwiniętych, które przyjęły euro i też dzięki temu możemy stymulować swój rozwój gospodarczy, a bez tego no, nie osiągniemy poziomu państw zachodu, nie osiągniemy takich zarobków, jakie są w Unii, a o to powinno nam głównie chodzić.
65% Polaków opowiada się przeciwko euro, a Grzegorz Schetyna jednak na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej w ubiegłym roku stwierdził, że jak tylko dojdzie do władzy, to będzie chciał euro przyjąć. Czy to jest wsłuchiwanie się w głos wyborców? No czy Polaków?
No myślę, że tutaj niestety, ale jeśli chodzi o Grzegorza Schetynę, no to tu zwycięża ta lojalność wobec Europejskiej Partii Ludowej, czy tych organizacji, do której Platforma Obywatelska należy i tego modelu właśnie integracji na siłę, bez względu na to, jaką opinię o przyjęciu euro mają Polacy. No i to jest właśnie ten model integracji, ten model prowadzenia polskiej polityki, przeciwko której się sprzeciwiamy, bo zawsze trzeba pamiętać, że nas wybierają Polacy i my jesteśmy reprezentantami wyborców polskich i no, zobowiązania, jakie ma Platforma Obywatelska wobec, nie wiem, CDU czy francuskiej En Marche, no, nas nie interesują. My powinniśmy odzwierciedlać głos Polaków.
Członkowie partii wchodzących w skład Koalicji Europejskiej mocno krytykują plan przekopu Mierzei Wiślanej. Ja mam taki cytat akurat pani Małgorzaty Tracz, która chwali się: bronimy Mierzei Wiślanej przed przekopem. Ale równocześnie Rosjanie interweniują w Komisji Europejskiej bardzo ostro i są przeciwni temu przekopowi. Jak pan ocenia takie zachowanie partii z Koalicji Europejskiej?
No, wracajmy do tego, co mówiłem wcześniej. Bezpieczeństwo nie jest nam dane raz na zawsze. My powinniśmy o to dbać. Pamiętajmy, że przekop Mierzei to jest postulat, który jest w Polsce i na Pomorzu od wielu lat. Wreszcie go realizujemy. A co do polityków Koalicji Obywatelskiej, oni są przeciwko wszystkimi dużymi inwestycjami. Są przeciwko przekopowi, przeciwko Centralnemu Portu Komunikacyjnemu. Zawsze jeśli rząd Zjednoczonej Prawicy buduje coś dużego, coś, co zapewnia nam rozwój i bezpieczeństwo, Koalicja Europejska jest przeciw. Ja tylko mogę zostawić wyborcom to do komentarza, do decyzji.
Dziękuję bardzo. Gościem magazynu Pomorze Polska Europa dzisiaj był Karol Rabenda, wiceprezes partii Porozumienie, radny miasta Gdańska, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Komitetu Prawo i Sprawiedliwość.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que
es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbons et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure. Tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot.
ABC Unii.
Z jak zaświadczenie o prawie do głosowania.
Uprawnia do głosowania poza miejscem zamieszkania.
Aby je otrzymać, należy zgłosić się do Urzędu Miasta lub Gminy, na terenie której mieszkamy i figurujemy w spisie wyborców.
Wniosek o zaświadczenie należy złożyć najpóźniej 2 dni przed wyborami.
Można to zrobić osobiście, faksem lub mailem. Zaświadczenie odbiera się w urzędzie od ręki osobiście lub przez upoważnioną pisemnie inną osobę.
Z takim zaświadczeniem głosować można w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w niedzielę 26 maja.
Lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Sezon grillowy w Polsce powoli się rozkręca, a jak jest z grillowaniem w Holandii? Opowie o tym Rob van Buren, który do Polski przyjeżdża od 20 lat. Rozmawia z nim Dominika Raszkiewicz.
Początek maja już za nami, sezon grillowy powoli się w Polsce rozpoczyna. A jak jest z sezonem grillowym w Holandii? Czy Holendrzy również chętnie grillują?
Głównie Holendrzy nie grillują, a w bardzo proste zasada, że po pierwsze my byliśmy nauczone, że grillowanie jest niezdrowe, rakotwornych i tak dalej, i tak dalej. A po drugie to jest to, w Holandii nic nie możesz robić w twoim ogrodzie, co przeszkadza sąsiada. To znaczy cały dym i zapach i to wtedy często policji idzie i mówi się, musi wyłączyć tego grilla, bo przeszkadza sąsiadów. My też grillujemy, tylko wtedy albo zaprosimy sąsiadów, to znaczy wtedy nie mamy kłopoty, albo zgodzimy się z sąsiadów, że oni wychodzą na weekend, albo zgodzą się, że okej, akceptuję, że ten weekend nie będzie taki, albo będzie mniej przyjemny.
Co w takim razie naruszcie u Holendrów? Co grillujecie?
Ogólnie mamy specjalne takie holenderskie kiełbaski, które mamy tylko i wyłącznie z Holandii. To jest taki miar, wygląda jak parówka z mielonego mięsa. A duża różnica jest to, że Holendrów kupują cały pakiet w sklep mięsny. I tam są cztery takie, trzy szaszłyki, cztery kiełbaski i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak w Polsce, że sam krojemy kiełbaski, przygotujemy szaszłyki.
Wszystko gotowe i zaproponowane przez producenta.
Proponowane przez właściwie sklep mięsny. To znaczy, to jest mięso zdrowe, tylko przygotowane przez nich, a nie przez jakaś fabryka.
Czym żyje Europa?
Elektryczna autostrada startuje w Niemczech, jak donosi Deutsche Welle. W Hesji otwarto pierwszy testowy odcinek autostrady dla ciężarówek napędzanych prądem z biegnących górą przewodów. Jeśli test przebiegnie pozytywnie, nastąpi elektryfikacja kolejnych autostrad. Na niemieckich autostradach przybywa ciężarówek, a ich silniki wydalają szkodliwy dwutlenek węgla. Jednocześnie rząd Niemiec ma w swoich planach klimatycznych doprowadzenie do 2050 roku do bezemisyjnego transportu towarowego. Jeden ze sposobów jest właśnie testowany w Hesji. Na 5-kilometrowym odcinku autostrady zainstalowano 5 przewodów nad prawym pasem w obu kierunkach. Energia ma być tu doprowadzana z odnawialnych źródeł. 81-letnia Irlandka wychowana w sierocińcu odnalazła po 60 latach poszukiwań swą matkę, która kończy w tych dniach 104 lata. Elaine McKen wychowała się w sierocińcu prowadzonym w Dublinie przez zakonnicę i zaczęła poszukiwania, gdy miała 19 lat. Już jako 80-latka skontaktowała się w ubiegłym roku z rozgłośnią RTE w nadziei, że może radio pomoże w poszukiwaniach śladów jej pochodzenia. Wyjaśniła dziennikarzom publicznej rozgłośni radiowej, że dzięki pomocy ekspertów zdołała zlokalizować w Szkocji swą biologiczną matkę. Radiowcy pomogli w poszukiwaniach. Pojechała do Szkocji z mężem, córką i zięciem, a ujrzawszy matkę zawołała: "Co za piękna kobieta! Już samo to, że mogłam jej dotknąć, znaczyło dla mnie bardzo wiele", wyznaje Elaine McKen. Pozostała u matki w Szkocji przez 3 dni, rozmawiały całymi dniami, była zachwycona i dosłownie nie wypuszczała mojej dłoni ze swojej, opowiadała. Wyznała, że w towarzystwie odnalezionej mamy, która w ten weekend kończy 104 lata, czuła się jak w obłokach. A kolejny magazyn europejski już w najbliższy wtorek. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.